I tak w poranku wnet zaśpiewa Amy Winehouse. Już jest w naszym studiu profesor Zenon Błądek. Za chwilę ważna rozmowa, ale zanim to nastąpi, na chwilę się do Niemiec przeniesiemy, bo tam jak co czwartek jest Jan Bogatko.
Dzień dobry Państwu. Tak, tematem numer jeden, który dla nas jest niewątpliwie najważniejszy, to jest ten, jak niemieckie media reagowały na rocznicę powstania warszawskiego. Wyjątkowo niemal wszędzie na ten temat dużo i to jest w zasadzie bardzo pozytywny, można by powiedzieć, oddźwięk, którego jesteśmy świadkami. Stacja telewizyjna MTV przypomina, że jeszcze nie tak dawno, w 1994 roku, prezydent Republiki Federalnej Roman Herzog pomylił powstanie warszawskie z powstaniem w getcie. Nie można zresztą za to winić Niemców, taka była polityka informacyjna lata całe w komunistycznej Polsce i po prostu wydarzenie to było cały czas w jakiś sposób podsumowane wraz z bohaterami tego wydarzenia. NTV przypomina, że właśnie powstanie warszawskie jest jeden z najczarniejszych rozdziałów niemiecko-polskiej historii. Przypomina o tym, że mordowano dziesiątki tysięcy kobiet, dzieci, starców i chorych w dzielnicach, które Niemcy z powrotem zajęli po kilku dniach wyzwolenia. Również Deutschlandfunk mówi o cierpieniu polskiego społeczeństwa. Można powiedzieć, że po raz pierwszy chyba aż tak w zmasowany sposób i tak jednoznacznie mówi się o tej wielkiej ofierze polskiej, o tej wielkiej epopei, która miała miejsce w Warszawie, która po powstaniu warszawskim przestała istnieć. Ja sam pamiętam we swojej pracy, ile wielokrotnie byłem na konferencjach międzynarodowych czy na konferencjach poświęconych historii w Niemczech w latach 80., to o powstaniu warszawskim wiedziano tyle, co nic. To był bardzo, bardzo przykry po prostu dla nas rys historii. Piszą teraz wszędzie o masakrach dokonywanych na polskiej ludności i trudno jest nawet powiedzieć, czy to ma charakter tylko i wyłącznie odrobienia ćwiczeń obowiązkowych. Nie. Wydaje mi się, że nawet o tym pisze się z pewnego rodzaju dość głębokim już zaangażowaniem. Po prostu wiedza na temat powstania warszawskiego jest tak wielka, że trudno po prostu uniknąć tego tematu. Ona jest z każdym dniem coraz większa. Można powiedzieć, im mniej żyje świadków wydarzeń, im mniej bohaterów powstania warszawskiego może zabrać głos jeszcze w radio, telewizji czy w prasie, tym więcej o tym się już mówi. Jest to po prostu wielki, wielki temat. Naturalnie podaje się różne liczby ofiar powstania warszawskiego, co to świadczy o tym, że nie jest to temat do końca zbadany także przez niemieckich historyków, a można sobie wyobrazić, że w niemieckich archiwach znaleźć można jeszcze mnóstwo dokumentów poświęconych powstaniu warszawskiemu. Mówi się tutaj, na przykład Deutschlandfunk utrzymuje, że w sumie podczas powstania warszawskiego zabito 150 tysięcy osób cywilnych. I przypomina się również o tym, że były dwa dni w sierpniu wielkiej masakry, masakry Woli, gdzie różne niemieckie formacje zamordowały w sumie 30 tysięcy osób. To są bardzo smutne, bardzo przykre, ale i żywe już obecnie w świadomości także Niemców wydarzenia, bo do tej pory uważano, że Polska raczej była ofiarą drugorzędną tej wojny. Pomału zmienia się chyba to nastawienie.
Chociaż jeszcze jeszcze możemy trochę mieć do niemieckiej strony pretensji, bo chyba 30 tysięcy ofiar rzezi Woli, ludobójstwa na Woli, to liczba trochę zaniżona.
Oczywiście, że jeżeli chodzi o liczby, no to wiemy, że tutaj trudno jest wybrać te właściwe. Jest zresztą normalną rzeczą, że sprawca zawsze zaniża wielkość i grozę dokonanego przez siebie przestępstwa. Ale nawet tak zaniżone przestępstwo wykazuje jego szaloną toporność szaloną, grozę. I to jest chyba najważniejszy element. W różnych mediach podawane są te liczby różnie. Zresztą w Polsce też liczba ofiar jest podawana do 250 tysięcy, od mniej więcej 150 tysięcy, jeżeli chodzi o ofiary cywilne. Ja liczę po swoich najbliższych. Moja ciotka, jej córka, mój kuzyn, to są trzy osoby z najbliższej rodziny, które zginęły w czasie wojny, czyli jedna została, mój kuzyn został zamordowany przez łasowców, a dwie osoby zginęły na Żoliborzu wskutek bombardowania dzielnicy mieszkaniowej. Nie ma rodziny warszawskiej, która by nie miała długiej listy ofiar na, w związku z powstaniem warszawskim i o tym trzeba pamiętać wcale i ustawicznie i to nie tylko chodząc na Powązki, ale także czytając to, co się o powstaniu pisze, bo nie jest zresztą ważna ocena tego powstania, w każdym razie w te dni. Ważna jest ofiara tego powstania. I to jest element najważniejszy. Nikt się nie pytał, czy powstanie X, powstanie Y dokonane gdzieś, czy tu miało jakiś sens. Mówi się po prostu tylko o ofierze tego powstania i o tym trzeba też stale pamiętać, a nie rozpatrywać tylko, czy miało to jakieś znaczenie pod względem taktycznym, takim czy innym. Jest prosta zasada. Zwycięzców nikt się nie pyta, po co podejmowali taką decyzję. I o tym trzeba po prostu pamiętać. To były wydarzenia trudne i przez te wydarzenia my cierpimy duchowo jako naród nadal i o tym dobrze, że Niemcy już wiedzą i uważam, że jest to bardzo ważna rzecz.
Dziękujemy bardzo. Jan Bogatko ze Zgorzelca z Niemiec, czy z jakiejś innej części naszego sąsiada? I się nie dowiemy, ale zakładamy, że był to Zgorzelec, bo tam Jan Bogatko najczęściej przebywa. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Były Niemcy, był nasz sąsiad zachodni, a za chwilę przeniesiemy się z Puszczykowa. Powoli będziemy patrzeć na wschód, na dawne ziemie Rzeczpospolitej, nawet nie kresowe, bo na Lwów i trudno o Lwowie mówić, że był miastem kresowym. Jest godzina 8:40. Studio jest profesor Zenon Błądek, architekt. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Związany z Puszczykowem i z tą parafią niezwykle blisko i chyba od historii tej parafii zaczniemy, bo pan profesor obserwował od początku powstawanie tej wspólnoty.
Nie tylko obserwował,
i uczestniczył.
Ale brałem czynny udział od lat 80. aż do chwili obecnej, także to już jest kilkadziesiąt lat.
Chociaż sama parafia oficjalnie erygowana trochę później.
Troszkę później, oczywiście, gdyż w momencie, kiedy myśleliśmy o parafii, to była dekada lat 60., 70., to tu były pola. Tu, gdzie jesteśmy w tej chwili, to dosłownie było gospodarstwo rolne, w części prowadzone przez misjonarzy Zgromadzenia Ducha Świętego, które tu miało po prostu normalne gospodarstwo, łącznie z zapleczem inwentarskim, gdyż tu był taki dom zakonny dla taki nowicjat. To był pierwszy obiekt, który tutaj w tej zieleni jakby zaistniał i dopiero później, w latach, koniec lat 70., wobec zaistniałej dość zasadniczej sytuacji w kraju w owym czasie, wobec dość potężnego ruchu jakby budowlanego, przemysłowego, związanego z innymi zresztą priorytetami, głównie nie chodziło o rozwój gospodarki i tak dalej, tutaj w układzie Paktu Warszawskiego były zupełnie inne priorytety i w związku z tym deficyt budownictwa mieszkaniowego był olbrzymi. W Poznaniu, zresztą Poznań również był bardzo zniszczony. Niektóre dzielnice dosłownie były zupełnie w ruinach.
Tam też pan profesor miał swój udział.
Miałem swój udział z uwagi na to, że w 52 roku skończyłem szkołę inżynierską w Poznaniu. Dostałem nakaz pracy do dyrekcji budowy osiedli robotniczych i w ten sposób realizowałem plan odbudowy wielu części Poznania, zresztą nie tylko Poznania, w tym Starówkę, ale również nadzorowaliśmy budowę osiedla Dębieckiego, Komandorii, w Koninie, w Kłodawie, nawet w Zielonej Górze. Także te początki również były jakoś tak wyjściowe do tego, kiedy zaistniała potrzeba dokonania decyzji jakichś takich zasadniczych w moim życiu i troszkę spóźnionych decyzjach ze względu na straconych 5 lat wojną, zawarłem związek małżeński z pewnym opóźnieniem i wobec tego, że nie miałem możliwości uzyskania mieszkania w Poznaniu, podjęliśmy decyzję budowy w latach 80. domku jednorodzinnego tu właśnie w Puszczy Kówku ówczesnym. I właśnie lata 60. później po pracy w dyrekcji budowy osiedli robotniczych zostałem zatrudniony w Wydziale Wojewódzkiej Radzie Narodowej, Wydziale Architektury w Układzie Przestrzennym i wówczas widziałem, jaki rozmiar zapotrzebowania jest na budownictwo jednorodzinne. Pomogła w tym również ustawa z 22 maja 56, które dopuszczało budownictwo jednorodzinne, które warto zaznaczyć, że do tego czasu było troszkę podejrzane, gdyż ono troszkę wybiegało po prostu z tych rygorów inwigilacji, czy po prostu śledzenia. I dopuszczono tą ustawą i wówczas wyznaczano tereny, odrealniano niektóre tereny, również te poniemieckie, jak również zabierano właścicielom niektóre tereny, wyznaczano zespoły takie osiedla mieszkaniowe. I w tym czasie powstało właśnie takie duże osiedle mieszkaniowe w Puszczy Kówku, nowe osiedle, taką miało nazwę. I wobec tego zapotrzebowanie na własną parafię, na możliwość spełnienia tych swoich potrzeb duchowych, to właśnie datuje się w tych latach 60., 70. to już taki był po prostu duży nacisk. I wobec tego dobrym rozwiązaniem było to, że tutaj byli zakonnicy. I chcę powiedzieć, że ci mieszkańcy, których liczba rosła z każdym rokiem, z konieczności dopuścili, że można było korzystać z kaplicy tutaj zakonnej, z tym, że był taki warunek, że można było korzystać tylko i wyłącznie w niedzielę o godzinie 7 rano. Oczywiście to nie zaspokajało potrzeb. I wobec tego mieszkańcy musieli korzystać z parafii czy z kościoła w Mosinie, w Wirach, w Puszczykowie. To było ileś tam kilometrów, był to jakiś problem. Wobec tego ta liczba mieszkańców na tym nowym osiedlu gdzieś pod koniec lat 60., początek lat 70., to już było prawie 2,5 tysiąca mieszkańców. Wobec tego potrzeby były dość duże. I wobec tego władze prowincji, Zgromadzenia Misjonarzy Ducha Świętego, jak również Kuria Metropolitalna, podjęła od tych lat usilne starania o wyrażenie zgody na budowę kościoła w Puszczy Kówku. Oczywiście nie był to proces prosty. W tym czasie, oczywiście nie wszyscy już pamiętają, że każdy obiekt budownictwa sakralnego był rozpatrywany, był ujmowany w centralnym planie budownictwa sakralnego. Najpierw wojewódzki taki plan był, potem był krajowy. Oczywiście przechodził przez wszystkie szczeble zatwierdzania i oczywiście o ile władza centralna, polityczna w tym uznała, że rzeczywiście ten nacisk ludzi pracujących już u Cegielskiego w zakładach taboru kolejowego, inni ten nacisk wywierają dość silny, trzeba po prostu wyrazić zgodę. I rzeczywiście w 79 roku ten obiekt, to znaczy budowa kościoła, została wprowadzona do planu centralnego. rok później, zasadniczo w latach 80. naczelnik Puszczykowa, wówczas tak się nazywał władza miejscowa, naczelnik.
Obecny burmistrz.
Obecny burmistrz. I wobec tego w 80 roku uzyskaliśmy zgodę na budowę przy sukcesywnie dostarczanej dokumentacji. Pytanie, jak ja się tu znalazłem w obrębie tych wszystkich zagadnień? Uprzedzam niejako pytanie pana redaktora.
Tu jeszcze jest oczywiście rola, bo kiedy jedziemy po Polsce, znajdujemy te ziarna w niezliczonej ilości miejscowości i miast, ziarna, które pozostawił święty Jan Paweł II. Tutaj też takie ziarno zostało zasadzone.
Dojdziemy tutaj, to ziarno zaowocuje, zresztą szkoda, że nie można tego wszystkiego pokazać, co zostało tutaj zgromadzone jako świadectwa związków poprzez księdza kardynała Mariana Jaworskiego i Ojca Świętego, gdyż tutaj jest kilka bardzo wymownych dokumentów, że te związki są bardzo istotne i liczne. Ale do tego może dojdziemy. Wracając jeszcze do tego, jak się tutaj znalazłem. Okazuje się, że pracowałem wówczas, jak już mówiłem, w Wydziale Architektury w Poznaniu, w Wydziale Planowania Przestrzennego i kiedyś wracając do Puszczykówka, bo już wówczas tutaj mieszkałem, dość prowizorycznie już mieszkałem i jadąc z Poznania do Puszczykówka na wysokości stacji autobusowej w Poznaniu, widzę, stoi ojciec Wacław Brzozowski, ten, który był w pewnym sensie inicjatorem, duszą tutaj zbudowania tego kościoła. I znając go, gdyż od czasu do czasu tutaj o 7 rano byłem w tej kaplicy, także tego ojca znałem, przystanąłem i zaproponowałem mu, że jadę w tym samym kierunku i zabieram go. No i w trakcie jazdy, tak rozmowa potoczna, czym się zajmuję, mówię, że jestem architektem, a on mówi, no to świetnie, proszę pana, akurat poszukuję takiego gościa, szczególnie, że tutaj też z tego terenu. Pytanie, czy ma pan uprawnienia budowlane? Oczywiście miałem, mówi, no to już rzeczywiście opatrzność Boża kieruje, że się spotkaliśmy. Wobec tego, proszę pana, potrzebuję inspektora nadzoru, gdyż mamy już wstępne decyzje na budowę kościoła tak wymodlonego i upragnionego w Puszczykówku. Wobec tego brakuje nam inspektora nadzoru do tej budowy. Czy pan by się zgodził? Oczywiście wyraziłem zgodę, gdyż to było również w moim interesie jako człowieka wierzącego i również zakładającego, że tu rozwój mojej rodziny właśnie będzie w tym rejonie. I tak się zaczęła moja współpraca. Oczywiście ta praca polegała nie tylko na nadzorze, ale pamiętam rok 81, kiedy można datować jako datę rozpoczęcia budowy, to był rzeczywiście obraz niesamowicie. Przyznam się, że improwizacja, jak również odwaga budowniczych była niesamowita, ponieważ ja jestem już w tej chwili w tych zagadnieniach ponad 50 lat. Mam duże doświadczenie, przy tym, że takiej improwizacji, ale twórczej, skutecznej nie widziałem. Aczkolwiek w latach w dekadzie lat 70-80 również budowałem hotele, ale przyznam się, wracam do tego, że takiej improwizacji i tak skutecznie działania spontanicznego mieszkańców w budowie nie widziałem i to jest godne po prostu podkreślenia, z jakim wysiłkiem, zaangażowaniem wszyscy, bez względu na przynależność, a nawet wiem, że partyjni również brali udział w budowie tego kościoła, bez sprzętu, bez niczego, bez żadnej ochrony. Przyznam się, że mam tutaj przed sobą kronikę budowy tego kościoła, jako że ciągle chodziłem z aparatem fotograficznym, dokumentowałem rozwój tej inwestycji, budowę tej inwestycji i obojętnie na której stronie byśmy otwarli, to byśmy widzieli niesamowitą improwizację. Jakaś betoniarka z demobilu. Był taki dyżurny tutaj, który każdą awarię sygnalizował, przyjeżdża na rowerze i naprawiał łańcuch czy jakieś tam inne sprawy. Jakieś taczki, jakieś rusztowania, to było coś niesamowitego. O zasadach BHP czy jakichś innych zabezpieczeń w ogóle nie było mowy. Ja to oczywiście przypisuję, że temu wszystkiemu skutecznie pomagał nam patron tej parafii, święty Józef, który jako budowniczy, czy w ogóle z tej branży, doskonale wiedział, co nam potrzeba, jakie mamy braki, ale nie robił nam z tego tytułu jakichś tutaj przykrych incydentów, odwrotnie nas chronił. Ja w takiej szopce, będąc równocześnie kierownikiem, magazynierem, współprojektantem, miałem taką apteczkę, domową apteczkę, taką na wszelki wypadek. I chcę powiedzieć, że przez ten cały czas budowy ani razu, podkreślam, ani razu nie była używana. A na budowę przychodziły kobiety, dzieci, młodzież, ludzie, którzy po pracy w Poznaniu wracali tutaj na budowę, żeby w momencie, kiedy były zadania wybudowania czy zabetonowanie jakiegoś stropu czy coś innego, to była praca na trzy zmiany i wobec tego żadnego incydentu, żadnego wypadku, żadnego hełmu, żadnej drabiny, żadnych poręczy nie było. I dzięki właśnie świętemu Józefowi tak bardzo zawdzięczamy. Ja mam szczególną intencję i dziękuję świętemu Józefowi, że będąc inspektorem nadzoru, w pewnym sensie odpowiedzialnym za te sprawy, nie było potrzeby tu jakiejś ingerencji czy jakichś innych spraw.
Święty Jan Paweł II.
I oczywiście chcę powiedzieć, że ten ciąg jakby od tego spotkania z ojcem Brzozowskim, począwszy od 81 roku do prawie do dnia dzisiejszego, oczywiście z różnym natężeniem, moje związki są tutaj stałe. To był taki etap po skończeniu pewnego etapu, już przechodząc do budownictwa hotelowego, gdyż byłem budowniczym hotelu Merkurego w Poznaniu. Potem ileś hoteli w ramach zarządu inwestycji hoteli Orbis do lat 80. W latach 70. w dekadzie gierkowskiej ten kryzys i ten deficyt budownictwa mieszkaniowego i w ogóle hotelowego był tak duży, że władze polityczne wyraziły zgodę na tak zwany import inwestycyjny. Do tej realizacji tej decyzji był upoważniony Orbis. Ja zostałem z Merkurego przeniesiony łącznie z dyrektorem Kaczmarkiem do Warszawy i tam prowadziłem biuro importu inwestycyjnego. I w tym czasie wybudowaliśmy prawie 40 hoteli nowej generacji. Mówię o takich hotelach jak Victoria, Forum, no i wiele, wiele innych mógłbym tu wymienić, ale nie jest to pora ani czas. I w związku z tym nasze hotelarstwo w tym czasie było bardzo ubogie. Zresztą to było w dużej mierze hotelarstwo takie troszeczkę socjalne, nastawione na obsługę ruchu delegacyjnego. Ci, którzy szukali jakichś produktów, materiałów, bardzo często mieli delegacje służbowe i wyjeżdżali do miejsc, gdzie zapadały decyzje i tam koczowali niekiedy ileś dni na jakąś decyzję i wobec tego ta baza noclegowa była potrzebna, ale ta baza absolutnie nie wystarczała na obsługę ruchu turystycznego, szczególnie, że ten ruch turystyczny zagraniczny troszkę się wzmagał i w związku z tym ta decyzja z roku 70 prezydium rządu o imporcie sprzyjała temu, żeby zbudować nową bazę, która by obsługiwała już również ten ruch coraz bardziej wymagający krajowy, ale przede wszystkim zagraniczny, gdyż deficyt środków dewizowych w Polsce był w owym czasie tak duży, że starano się po prostu również i na obsłudze ruchu turystycznego zyskać jakieś środki dewizowe. I w ten sposób, chcąc, ażeby również ta krajowa, skąpa krajowa hotelowa była również w pewnym sensie w możliwościach obsługi w części ruchu zagranicznego, my z Warszawy w ramach Zrzeszenia Polskich Hoteli Turystycznych prowadziliśmy w poszczególnych regionach szkolenie. Szkolenie tych gestorów miejscowych, żeby wiedzieli, czego oczekuje turysta zagraniczny i jak wygląda standard po drugiej stronie granicy w tych krajach zachodnich. Wobec tego mieliśmy kiedyś taki wyjazd, chyba gdzieś na początku lat 80. może. 80. tak, w Elblągu. I ja wówczas miałem również tam wystąpienie, posługując się przeźroczami, jako że, jak mówiłem, ciągle z fotografem, z aparatem fotograficznym chodziłem. Miałem duży materiał taki poglądowy. Mieliśmy prelekcje, pokazywaliśmy, jak to wygląda, a w czasie tej prelekcji, czy uczestnikiem tego naszego wypadu do Elbląga, była pani Wanda ze Stanisławowa. Nie dochodzę, jak ona trafiła do nas. W każdym razie w pewnym momencie zabrała głos w takich dyskusjach, przedstawiając nam, że my tutaj mówimy o jakimś standardzie zachodnim, jakichś wymaganiach, jakichś luksusach i tak dalej, jakichś liniach produkcyjnych, gastronomicznych, a oni w Stanisławowie, dla przypomnienia, jest to miasto bardzo dobrze wpisane w drugiej RP i chcę powiedzieć, że również Polonia w tym czasie tam była jeszcze osadzona, gdyż to było najbliżej prawie z granicą polską. Wobec tego ta Polonia była w dużych problemach, bo nie było ani szkoły polskiej, ani miejsca, żeby można było religię, lekcje religii przeprowadzać, ani biblioteki. I wobec tego ta parafia, ludzie, Polacy zebrali się i po usunięciu tych wszystkich śmieci pokomunistycznych z kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla, ten kościół już był czynny i chodziło o to, żeby stworzyć jakby minimum zaplecze hotelarskie, żeby można było obsługiwać również tę turystykę sentymentalną, gdyż Polacy z Polski chętnie wracali do tego Stanisławowa. Nie było gdzie ich lokować i wobec tego przy budowie domu parafialnego poza świetlicą, poza biblioteką, poza salami do dentystycznymi, lekarskimi, ta Polonia była fantastycznie zorganizowana, żeby tym Polakom zabezpieczyć również taką niezbędną usługę. Również doszli do wniosku, że wystarczy podwyższyć ileś tam 12 centymetrów czy 10 centymetrów poddasza i na poddaszu będzie można zorganizować kilka pokoi gościnnych dla turystów. I w ten sposób będzie kompleksowa obsługa, w tym również taka hotelowa. A ponieważ oni nie mieli żadnego doświadczenia, to ta pani Wanda, korzystając z tej okazji pobytu tych hotelarzy w Elblągu, wypowiedziała po prostu taki gorący apel. Mówi, słuchajcie, wy modernizujecie te hotele. Macie na pewno jakiś sprzęt, który waszym zdaniem już należy go wycofać z użytkowania. My to wszystko zabierzemy z wielką przyjemnością. No i taki apel gorący, polski, przynajmniej wzruszyła nas, że mówimy jakby o dwóch różnych światach. Chcieliśmy również tym Polakom pomóc. I tak się jakoś rozeszliśmy, były jakieś rozmowy, żeby pomóc, ale tak to luźnie wypadło. Po dwóch tygodniach mam telefon, dzwoni pani Wanda i mówi, panie inżynierze, kiedy pan przyjeżdża, czekamy na pana. Byłem bardzo zdziwiony, bo się nie umawiałem, ale mówię, dobrze, no, jeszcze tu zorganizuję kogoś, żeby razem wyjechać. I no oczywiście tutaj z Poznania jechaliśmy takim starą Warszawą na tę Ukrainę. Przyznam, że podróż to jest odrębne zagadnienie, przekroczenie granicy, uzyskanie tych wszystkich przepustek, tego wszystkiego. To też jest odrębny rozdział i tak dotarliśmy, przebrnęliśmy przez tą granicę i dotarliśmy do Stanisława późno wieczorem. Ciemna noc, ulice nieoświetlone, a my wiemy, że mamy jechać do parafii Chrystusa Króla w Stanisławowie. Gdy się zapyta, ale widzimy, idzie ktoś ulicą. Zatrzymujemy ulicą, zatrzymujemy, pytamy się, proszę pana, gdzie tu jest parafia tego Chrystusa Króla? A on tak popatrzył na nas ze zdziwieniem, mówi, ale panowie świetnie po polsku mówicie, bo on nawet nie rozpoznał, kto to jedzie. Jak się dowiedział, że my jedziemy właśnie w tej sprawie, oczywiście zawiózł nas, spotkaliśmy się potem z ojcem proboszczem. Na drugi dzień miałem taką rozmowę bardzo ciekawą z księdzem Kazimierzem Halimurką, który zresztą odegrał ważną rolę w całym moim dalszym procesie działalności na terenie Ukrainy czy Lwowa. Na drugi dzień ksiądz proboszcz Kazimierz przedstawia to, co tam zbudowali, jakieś cegiełki, jakieś ścianki, żeby podzielić jakieś te pokoiki i tak dalej. Oczywiście myśląc w standardach takich troszeczkę jeszcze wschodnich, mówi, o tutaj na końcu korytarza będziemy mieli łazienkę taką dość obszerną, bo będą wydzielone ubikacje inne i tak dalej. Ja mówię, proszę księdza, to jest standard wschodni, radziecki, o ile ksiądz chce mieć turystów i nawet krajowych z Polski, to na pewno to nie jest standard, który będzie do zaakceptowania. To trzeba zburzyć, i po prostu nie kierować się potrzebami czy myśleniem dnia dzisiejszego, ale trzeba myśleć w tych zagadnieniach, szczególnie turystycznych, z dużym wyprzedzeniem, gdyż inaczej to będzie inwestycja nietrafiona. To trzeba rozebrać. Wówczas ten ksiądz, przyznam, że widzę go jeszcze, jak on mówi, pan sobie wyobraża, każda cegła, każdy kawałeczek żelaza, to było z trudem zdobyte, a pan sobie tak łatwo mówi rozebrać. Ja mówię, proszę księdza, moim zdaniem życzę bardzo dobrze tej części, ale to musi być rozebrane, o ile to ma przynosić efekt użytkowy, jak również finansowy dla parafii. Jak pan taki mądry, dobrze, to niech pan zaprojektuje. No i znowu siłą woli zostałem wprowadzony do zaprojektowania. Oczywiście szybko zaprojektowałem. Zupełnie układ taki uwzględnił również możliwości tego regionu. Nie wprowadzałem tam żadnej technologii zachodniej na razie, ale możliwości takie istniały. I w ten sposób zostałem po prostu jakby mocno osadzony w tych realizacjach w Stanisławowie. W momencie, kiedy w latach 90. Były już pewne jakby zapowiedzi normalizacji między Kościołem a rodzącym się państwem ukraińskim. Takie były początki. Wówczas ksiądz arcybiskup w 91 roku został skierowany do Lwowa dla odtworzenia struktur Kościoła Cińskiego w metropolii lwowskiej.
Oczywiście mówimy o księdzu Jaworskim.
Oczywiście ksiądz, wówczas jeszcze ekscelencja arcybiskup Jaworski. I wówczas, ponieważ Rosjanie zabrali wszystkie obiekty stanowiące własność Kościoła rzymskokatolickiego i nie mieli absolutnie ochoty na oddanie, wówczas ksiądz kardynał był zmuszony w pewnym sensie szukać rozwiązań zastępczych. Nie było seminarium. Wiedział, że bez księży, bez wychowanych kapłanów, którzy znają mentalność miejscowych i te wszystkie znajomości terenowe, lokalne, nie jest w stanie po prostu prowadzić do jakiejś działalności duszpasterskiej.
Czyli kiedy ksiądz arcybiskup przejmował archidiecezję, to jak rozumiem, kościoły katolickie były pod jego zarządem, ale wszelkie budynki, jak seminaria, jak domy pielgrzyma, były własnością państwa i państwo nie bardzo chciało je oddać.
Absolutnie. W domu, na przykład seminarium, było użytkowane przez jakiś instytut geodezyjny. Absolutnie nie było mowy o tym, żeby oni się z tego wyprowadzili. Dom arcybiskupów był również przez jakąś inną instytucję. Kościoły, no ja nie chcę tutaj cytować szczegółów, ale mam to odpowiednio opracowane. Można powiedzieć, że w 80%, może tak, 20% było od razu zburzonych na zasadzie odwetu zdobywców tych terenów, czyli wojska radzieckie, potem inne ugrupowania. Zburzone dla pokazania siły i potencjału. Dalsze jakieś 60% było zagospodarowanych tych obiektów sakralnych, w tym również i zakonnych, i zgromadzeń i tak dalej, były jako zaplecze gospodarcze dla rodzących się wówczas na tych terenach kołchozów, sowchozów i tak dalej. No było to, przyznam, niesamowita sytuacja. Proszę sobie wyobrazić, że w latach 90., jak po raz pierwszy trafił na te tereny, to na przykład zabytkowy kościół z elementami naprawdę zachowanymi jeszcze fantastycznymi detalami. No, fantastyczna szkoła rzeźbiarska i inne. A w środku jest magazyn nawozów sztucznych. Proszę wyobrazić, jakie skutki to musiał wywrzeć na konstrukcję. To przecież było wszystko prawie do rozebrania, wyczyszczenia, wypalenia. albo inne były jakieś magazyny sprzętu, obory, chlewnie. No, to był straszny obraz i przyznam się, ja to jeszcze ciągle widzę, jaki obraz, jaki stan zastał ksiądz kardynał Marian Jaworski. Z jakim optymizmem on podchodził do sprawy. Jak potrafił dobrać sobie garstkę bożych szaleńców, bo ja tych kapłanów mogę nazwać jako bożych szaleńców, gdyż to nie sposób. Ja mając już troszeczkę doświadczenia z budownictwa, gdyż już miałem troszeczkę poza sobą ten import inwestycyjny i wiedziałem, jaki jest proces odbudowy, podejmował się po prostu rzeczy niesamowitych. Jak również warto podkreślić głód kapłanów, głód wiary prowadzonej przez kapłanów był tak duży, niewyobrażalny. My tutaj też mieliśmy w Puszczykowie, w Puszczykówku, odczuwaliśmy ten głód, że nie było duszpasterza, że nie było tej religii, nie było tego nabożeństwa majowego, czy czerwcowego, czy o 7 rano trzeba było pójść do kaplicy, do kościoła. Często trzeba było stać na zewnątrz, w korytarzach.
Tylko, że w Puszczykówku było albo kaplica, albo kościół był w Puszczykowie i trzeba było trochę przejść, a na Ukrainie nie było nic.
Nie było nic. I widząc tych, to już było takie pokolenie ludzi starszych, którzy pamiętali jeszcze rok 39, 30, czy lata 40, jak to było burzone, jak to było dewastowane, to ja określam jako takie żarzące się ogniki wiary, które przetrwały. Bo już to następne pokolenie to było częściowo zaangażowane, częściowo zupełnie inaczej uformowane poprzez tą niesamowitą propagandę i destrukcję komunistyczną, ateistyczną. Także to było zupełnie... Natomiast te żarzące ogniki w pewnym momencie pokazały się. I wokół tych ogników zaczęły się gromadzić jakieś rodziny, jakieś podstawy, jakieś komitety, które musiały występować do władz politycznych czy administracyjnych o zwrot albo pozwolenie nawet na oczyszczenie, zmianę użytkownika. No były to procedury niełatwe. Trzeba było po prostu imienie się zdeklarować, że się jest katolikiem łacińskim, a katolik łaciński na tych terenach był wrogiem, gdyż to był ciągle traktowany jako Polak. Jeszcze taki Polak jeszcze, który polskie lachy, polski kościół zresztą był nazywany. Kościół łaciński był nazywany kościołem polskim. Wobec tego ja troszkę rozumiem tych niekiedy tych Ukraińców, którzy po tylu latach, widząc możliwość uzyskania państwa niepodległego, a tu jeszcze ciągle mi się wprowadza jakieś pozostałości Polaków, polskich władców, polskich możnowładców. I chcę powiedzieć, dodatkowym dla nich było jeszcze dużym uderzeniem, co powodowało również określoną niechęć, to, że metropolitą lwowskim został mianowany Polak pochodzenia, właśnie urodzony we Lwowie. Papieżem Polak. I wobec tego ta walka po prostu wejścia tym klinem, żeby w ogóle coś odzyskać, była bardzo trudna, z dużym oporem, z dużą niechęcią, czego najlepszym dowodem może być to, że ingres arcybiskupa Mariana Orłowskiego nie odbył się w terminie. Po prostu władze lokalne nie chciały dopuścić, ale to nie tylko władze, ale również te inne kościoły, które były raczej już po stronie Ukraińców czy władzy ówczesnej jeszcze radzieckiej. Także to był problem bardzo trudny, ale udało się. I przyznam się, że ten okres, który mile wspominam, który dla mnie był szczególnie trudny, gdyż jednocześnie pracowałem w Poznaniu. Był to Instytut Architektury, czy jeszcze jakieś inne tam prace miałem. Dojeżdżałem okresowo do Lwowa. Proszę sobie wyobrazić, wsiadam w Poznaniu w taki pociąg szczególny, który kursował między Szczecinem a Przemyślem. Głównie to byli ci przesiedleńcy, ludzie również, którzy mieli już jakieś swoje interesy, swoje jakieś inne sprawy. I w takiej kuszetce sześcioosobowej to ja byłem jedyny Polak, jedyny tutaj miejscowy. Natomiast to byli ludzie, którzy nie bardzo tę noc a to był przejazd nocą, nie zawsze był porą, żeby można było odpocząć, wręcz odwrotnie. Człowiek się nasłuchał tylu różnych rzeczy, że wychodził rano w Przemyślu z tego pociągu bardzo zmęczony. No i potem to przejście przez granicę. Każdorazowy przejazd przez tych ileś kilkanaście lat. To była tragedia, ale jednocześnie dawało mi to dużą satysfakcję. Że można było coś zrobić. Zresztą przyznam się, że kardynał Jaworski mnie też troszkę przestawił z widzenia niektórych problemów, tych przyziemnych, takich światowych. Mówiąc, żeby zbierać, trzeba siać. I przyznam się, że ja tą metodę stosowałem. Siałem po to, żeby zbierać. Nawiasem dokładałem, gdyż to nie była żadna działalność finansowa. To była absolutnie społeczna działalność. Ci ludzie mnie urzekli, a szczególnie ksiądz kardynał. I w ten sposób po prostu powoli projektowałem, nadzorowałem, inspirowałem, doradzałem i przyznam się, że doznałem również ze strony księdza kardynała, powiedziałem, jakiejś wdzięczności, jakiejś serdeczności, gdyż po tych moich trudach miałem możliwość 4 razy być u Ojca Świętego w Rzymie na audiencji prywatnej. W tym zostałem również odznaczony jednym z najwyższych odznaczeń papieskim, orderem Karola Wielkiego, nadawany osobom cywilnym. Także miałem również taką duchową satysfakcję. Nie tylko z tego znaczenia, ale że coś udało mi się zrobić.
I tak powoli nasza rozmowa zatacza pętlę, bo ślad po Janie Pawle II jest tutaj.
I wobec tego tak, mając takie kontakty z papieżem w Rzymie, będąc świadkiem, jak również pisząc, bo pozwolę sobie jeszcze powiedzieć, że z tego okresu napisałem 4 tomy opisujące odtworzenie tych struktur Kościoła Łacińskiego i rolę księdza kardynała, oczywiście i papieża w tym działaniu, gdyż ksiądz kardynał bez tej opieki, nie tylko duchowej, wsparcia duchowego, ale i finansowego, gdy stworzył aurę pomocną ze strony krajów innych, które pomagały temu księdzu kardynałowi, żeby odtworzyć te podstawowe struktury Kościoła Łacińskiego. Kiedy 10 lat po mianowaniu arcybiskupem Mariana Rolskiego, 2001 była pierwsza wizyta Ojca Świętego na Ukrainie, we Lwowie, w Kijowie, był gościem również już tego uruchomionego, odbudowanego, w części również przeze mnie zaprojektowanego seminarium duchownego, gdzie już były pierwsze święcenia, to po 10 latach Ojciec Święty wita już nie tylko swojego przyjaciela, ale tego kardynała, metropolitę, który zrobił, że ta struktura była już działająca. Prawie we wszystkich wymiarach, oczywiście jeszcze w dość niepełnym wymiarze, ale było widać, że to rośnie, że to po prostu przynosi owoce. Także nie omieszkałem oczywiście tego wszystkiego opisać, pokazać, a ponieważ, jak już mówiłem na wstępie, ciągle chodzę z aparatem fotograficznym, moje te wydania, 4, są bogato ilustrowane, także te obrazy mówią same za siebie i wobec tego warto, żeby się nie rozwodzić na jakichś szczegółach, warto po prostu polecić to wydanie, które w tej chwili, być może już jest trudno dostępne, ale gdzieś w bibliotekach na pewno jest osiągalne. Ostatnio jeszcze zdanie.
Czas na wznowienie po prostu.
Oczywiście wznowienie. Zresztą spotkaliśmy również po drodze bardzo dobrego wydawcę, pana Adama Mazurka z Warszawy, oficjanta wydawnicza Adam, który rzeczywiście bardzo ofiarnie, bardzo rzetelnie, powiedziałem po kosztach własnych, no, sprzyjał, żeby te wszystkie wydawnictwa się ukazały w takiej bardzo ładnej formie. Teraz miałem okazję, będąc w ostatnim chyba tygodniu w Lubaczowie, kiedy kardynał Jaworski obchodził swoją 34. rocznicę ingresu biskupiego do Lubaczowa, a Lubaczów to była w Polsce diecezja lubaczowsko-lwowska, proszę sobie wyobrazić, była taka, taka resztka, kiedy można władcy światowi kreską określali, co będzie w Związku Radzieckim, a co będzie w Polsce. I jakąś taką małą odnóżkę tej archidiecezji lwowskiej przypadkowo została w Polsce. I wobec tego powstała decyzja lubaszowsko-lwowska i to była pierwsza droga, ale to działanie również Ojca Świętego, który mianował tego swojego przyjaciela, z którym przez ładnych kilka lat, będąc w Krakowie, mieszkali przez ścianę. Mieli okazję, żeby dokładnie dowiedzieć się, omówić jakby, ja to nazywam planem, Bożym planem otwarcia drzwi Chrystusowi na wschodzie. Kiedy po prostu w tym Lubaczowie, to był pierwszy, ja nazywam również, papież postawił tego księdza kardynała jako pioniera na przyczółek wschodni. I ten przyczółek wschodni został opanowany, to znaczy przygotowany do tego, żeby w roku dalszych, w latach dalszych, już w 91 roku można było uruchomić, odtworzyć formalnie archidiecezję lwowską, mianując również kardynała Jaworskiego metropolitą lwowską i od tego czasu rzeczywiście już mamy pewną jakby normalizację, ale do pełnej normalizacji to jeszcze jest daleka droga.
Jest pierwszy krok postawiony, a zarazem ostatni krok w naszej rozmowie, tej rozmowie w Puszczykowie. Tu musimy postawić trzy kropki. Profesor Zenon Błądek, architekt, no, osoba, która miała istotny udział w odtworzeniu polskiego Kościoła katolickiego.
Ale początek był w Puszczykowie, w Puszczykówku. Tu właśnie to wejście w te struktury kościelne, budowy i tak dalej, to był początek. Potem łatwiej mi było zrozumieć to, co się dzieje nawet jeszcze w tym czasie, kiedy nie było wolnej Polski.
Czym jest budowa obiektów sakralnych? Dziękuję bardzo za rozmowę i do zobaczenia, a my płynnie przechodzimy do kolejnych tematów.
Ja bardzo dziękuję i chcę pozdrowić pana Krzysztofa Skowrońskiego, którego znam również z tych wątków związków z księdzem kardynałem, gdyż on tutaj uczestniczy bardzo często w tych uroczystościach. Także chcę podziękować panom, jak również panu Krzysztofowi za to, że Puszczykowo i również ten temat lwowski i inny znaleźli się na tej antenie w tym radiu. Dziękuję bardzo.
To my bardzo dziękujemy, panie profesorze, i do usłyszenia.